Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Mathieu. Mamy dzisiaj sobotę, 23 sierpnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej pióra Stefana Rygiera, a Piotr Kamiński przedstawi magazyn muzyki klasycznej 3/4. Będzie to powtórka z roku 2000. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Rosja mówi, że całkowicie wyszła z Gruzji, gdy tymczasem nie uczyniła tego. Kanclerz Niemiec Angela Merkel proponuje zorganizowanie międzynarodowej konferencji w sprawie Kaukazu, w której udział by wzięły z tamtego regionu oprócz Gruzji takie kraje jak Turkmenia, Azerbejdżan czy Armenia. Rosja miałaby być wyłączona. Kandydat amerykańskich demokratów Obama wybrał już swego zastępcę. Miałby nim zostać Joseph Biden. Na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie kolejne 2 medale dla Polaków, kilka innych dla Francuzów. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz ze Stefanem Rygierem. Rosja ogłosiła wszem i wobec, że jej wojska wycofały się całkowicie z Gruzji, co jest wierutnym kłamstwem, gdyż zupełnie inne dane podają, opierające się na danych pochodzących z satelitów szpiegowskich, Amerykanie. Wiadomość tę dementują też władze gruzińskie, informując, że rosyjscy żołnierze znajdują się jeszcze w czarnomorskich portach Poti i Senaki. W Poti doszło do manifestacji około 1000 Gruzinów domagających się natychmiastowego wycofania stamtąd rosyjskich żołnierzy. Wojska rosyjskie wycofały się całkowicie jedynie z miasta Gori. Informację o wycofaniu się Rosjan z Gruzji podał zastępca szefa sztabu głównego armii rosyjskiej, generał Anatolij Nogowicyn, podając, że wojska rosyjskie wycofały się z Gruzji zgodnie z podpisanym w Moskwie przez prezydentów Miedwiediewa i Sarkozy'ego porozumieniem. Po rozmowie telefonicznej w piątek wieczorem prezydent Francji Nicolas Sarkozy i prezydent USA George W. Bush po raz kolejny zaapelowali do Moskwy o honorowanie zawartego porozumienia i całkowite wycofanie się z Gruzji. Flota NATO rozpoczęła na Morzu Czarnym ćwiczenia, jak twierdzi, rutynowe, co wzbudziło natychmiastowe protesty ze strony rosyjskiej. W tych ćwiczeniach morskich Paktu Północnoatlantyckiego udział biorą okręty amerykański, niemiecki, hiszpański i polski. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung minister spraw zagranicznych Austrii pani Ursula Plasnik stwierdziła, że w wyniku swego zachowania się na Kaukazie Rosja całkowicie straciła w oczach Zachodu obraz partnera, któremu można by w przyszłości wierzyć. Kanclerz Niemiec Angela Merkel proponuje zorganizowanie międzynarodowej konferencji regionalnej, w której uczestniczyliby wszyscy sąsiedzi Gruzji oprócz Rosji. Donosi o tym tygodnik Der Spiegel, podkreślając, że pani Merkel wystosowała już tę propozycję do prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. W tym samym tygodniku niemieckim znajdujemy także wypowiedź amerykańskiego sekretarza handlu Carlosa Gutierreza, który twierdzi, że swym zachowaniem na Kaukazie Rosja straciła wszelkie szanse na to, że przez swoje zachowanie na Kaukazie Rosja straciła wszelkie szanse na to, aby zostać członkiem Światowej Organizacji Handlu. Na 2 dni przed rozpoczęciem się Narodowej Konwencji Partii Demokratycznej, która potrwa przez cały tydzień w Denver, w stanie Colorado, Barack Obama ujawnił tożsamość swego kandydata na wiceprezydenta USA. Jego zwolennicy dowiedzieli się za pośrednictwem SMS-ów i e-maili, że będzie nim 65-letni Joseph Biden, senator z Delaware.
Wybór nie jest oczywiście przypadkowy. Aby odeprzeć ataki swego republikańskiego rywala, Johna McCaina, zarzucającego mu nieustannie brak doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej, Obama zdecydował się postawić na cenionego eksperta w tej materii i starego politycznego wygę. Joseph Biden, pochodzący z rodziny irlandzkich katolików, to w samej rzeczy weteran waszyngtońskiej polityki. Gadatliwy, strzelający chętnie gaffy, lecz powszechnie lubiany i szanowany. Wybrany po raz pierwszy senatorem w 1972 roku jako 30-latek, w miesiąc później stawić musiał czoła wielkiej osobistej tragedii. W wypadku samochodowym zginęła jego żona z niedawno urodzoną córeczką, a 2 synów zostało ciężko rannych. 15 lat później ponownie się ożenił. Senatorem zaś nigdy być nie przestał i od lat zasiada w senackiej komisji spraw zagranicznych, której obecnie przewodniczy. W 1988 roku ubiegał się nawet o nominację prezydencką, ale wycofał się w przedbiegach. Biden głosował swego czasu, jak niemal wszyscy, za interwencją w Iraku. Nie przestał jednak od tej chwili ostro krytykować strategii wojennej Busha, potępiając jej unilateralny charakter i uznając koncepcję Białego Domu polegającą na wrzucaniu wszelkich zagrożeń do jednego worka z napisem wojna z terroryzmem za poronioną i wielce dla Ameryki szkodliwą na arenie międzynarodowej. Poza doświadczeniem w tej dziedzinie, Biden ma jednak dla Obamy inny jeszcze atut. Pochodzi mianowicie z ubogiej rodziny, zresztą kultywuje wciąż swój wizerunek prostego obywatela, dojeżdżając codziennie metrem do pracy. Otóż kandydat demokratów postrzegany jako członek elity liczy zapewne na to, iż jego partner w tandemie przynieść mu może brakujące głosy robotnicze. Demokratom potrzebny dziś zastrzyk witamin, gdyż uchodzący jeszcze 2 miesiące temu za bezdyskusyjnego faworyta, Barack Obama po raz pierwszy w ostatnich 2 sondażach przedwyborczych dał się wyprzedzić Johnowi McCainowi. Sondaże z takim wyprzedzeniem nie są co prawda w Stanach nijak miarodajne, ale tendencja budzi zaniepokojenie.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Władze w Kabulu poinformowały, że w zachodniej części Afganistanu w wyniku przeprowadzonych przez siły koalicyjne bombardowań zginęło ponad 70 osób, w tym większość dzieci. W specjalnym komunikacie prezydent Afganistanu Hamid Karzaj potępił ten okrutny akt barbarzyństwa. Dowództwo wojsk koalicyjnych zaprzecza. Amerykanie poinformowali, że rozpoczęli w tej sprawie specjalne dochodzenie. Walki trwają także na południu kraju. Wybuch miny przy przejeździe mikrobusu spowodował śmierć 10 osób. W walkach koło Kandaharu zginęło 20 talibów. 2 osoby z 19 rannych, którzy uszli z życiem ze środowej katastrofy lotniczej samolotu linii Spain Air na głównym madryckim lotnisku Barajas, znajduje się w stanie ciężkim. Przypomnijmy, że podczas tej katastrofy zginęły 153 osoby. Wydobyte zwęglone szczątki trzeba było identyfikować przy pomocy analiz DNA. Rodziny ofiar nadal domagają się szczątków bliskich i wyjaśnień ze strony Spain Air. 1 września odbędą się narodowe uroczystości pogrzebowe. 12-dniową wizytę we Francji zakończył Dalaj Lama. Podczas pobytu nie spotkał się z prezydentem Nicolasem Sarkozym. Widział się natomiast nieoficjalnie z jego żoną, szefem francuskiej dyplomacji Bernardem Kushnerem oraz francuskim sekretarzem do spraw praw człowieka panią Ramayat. Teraz kilka doniesień skończących się w Pekinie 29. Igrzysk Olimpijskich. Polka Maja Włoszczowska zdobyła srebrny medal w kolarstwie górskim. Wyprzedziła ją jedynie Niemka Sabine Spitz. Brązowy medal w tej konkurencji zdobyła Rosjanka Irina Kalientiewa. W wyścigach kajakowych w dwójkach Beata Mikołajczyk i Aneta Konieczna zdobyły srebrny medal. Złoto wywalczyły Węgierki, a brąz francuski. Francuz Kaddafi Djerhil zdobył w wadze piórkowej medal srebrny, przegrywając zdecydowanie z zawodnikiem Ukrainy Wasylem Łomaszenko. Medale brązowe zdobyli Turek Kilic i Azer Imranow. W wadze superlekkiej Francuz Aleksander Wastin zdobył brąz, podobnie jak Kubańczyk Sotolongo. Srebro przypadło Tajowi Bondiumongowi, a złoto Feliksowi Diazowi z Dominikany. Oba pierwsze miejsca, medal złoty i srebrny, zdobyli Francuzi w kolarstwie górskim mężczyzn. Wygrał Julien Absalon, a drugi był Jean-Christophe Perrault. Medal brązowy zdobył Szwajcar Nino Schurter. Złoty medal olimpijski w piłce nożnej zdobyła drużyna Argentyny, pokonując Nigerię 1-0. Srebro wywalczyli Brazylijczycy. Rzut oszczepem wygrał Norweg Andreas Trotskelsen przed Łotyszem Aydnarasem Kowalsem i Finem Tero Pitkamakim. Turniej szczypiornistek wygrały Norweżki, pokonując w finale Rosjanki 34-27. Medal brązowy zdobyły zawodniczki Korei Południowej. Organizacja Reporterzy Bez Granic potępia w specjalnym komunikacie cynizm władz chińskich, które podczas trwania Igrzysk Olimpijskich aresztowały, brutalnie pobiły i przeszkadzały w wykonywaniu pracy co najmniej 22 dziennikarzom zagranicznym. 50 pekińskich działaczy broniących praw człowieka znajdowało się pod ścisłą obserwacją lub proponowano im opuszczenie stolicy państwa środka na czas Igrzysk. Zdaniem organizacji duża część winy za taką Dużą część winy za taką sytuację ponosi także Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zdaniem szefa Reporterów bez Granic Roberta Menarda w przyszłości podczas wybierania kandydatur na miasta, w których mają odbyć się Igrzyska Olimpijskie, konieczne jest branie pod uwagę przestrzegania praw człowieka w krajach, w których te miasta się znajdują. Ambasada USA w Chinach wystosowała do władz chińskich notę domagającą się natychmiastowego wypuszczenia z aresztu w Pekinie 8 przetrzymywanych tam obywateli amerykańskich, zatrzymanych za manifestację poparcia dla sprawy Tybetu uciskanego przez Pekin. Polak Robert Kubica osiągnął bardzo dobry wynik w kwalifikacjach do wyścigu o Grand Prix Europy w Walencji. Polak wyprzedził m.in. mistrza świata Kimiego Raikkonena z Ferrari oraz Heikkiego Kovalainena z McLarena. Wygrał Felipe Massa Ferrari przed Lewisem Hamiltonem McLaren. Kubica wystartuje zatem w niedzielnym Grand Prix z trzeciej pozycji. Był to dziennik Radio France International. Stefan Rygier przedstawi przegląd sobotniej prasy paryskiej.
Pierwszą stroną Le Figaro dzielą się porówno Chiny i Tybet, oba w wersji idyllicznej. Obok zdjęcia Dalaj Lamy z małżonką francuskiego prezydenta, Carlą Bruni Sarkozy, obojga uśmiechniętych i z rękami złożonymi do modlitwy, wielki tytuł podsumowuje igrzyska w Pekinie jako zwycięstwo polityczne Chin. Le Monde ze swej strony poświęca raczej uwagę przykrym dla Rosji konsekwencjom gospodarczo-finansowym równoległych igrzysk, jakie pozwoliła sobie urządzić w Gruzji. Libération martwi się rosnącym pijaństwem wśród młodzieży, zwłaszcza bananowej, ale Parisien donosi ze zgrozą, że codziennie w internecie piratowanych jest 450 tysięcy filmów. To jest więcej niż liczba widzów w kinach. Prawicowe Le Figaro uważa, iż Chiny wygrały swój zakład olimpijski. Jeszcze na wiosnę, po awanturach wokół sztafety z Nicza, wielu obserwatorów zastanawiało się, czy aby władcy z Pekinu nie plują sobie w brodę, iż wpuścili się w te maliny. Ale 8 sierpnia głosy krytyczne ucichły. Ucichła nawet polemika wokół zatrucia powietrza, które jakimś cudem, mniej lub bardziej wspomaganym, względnie się oczyściło. Co do kluczowej wreszcie kwestii praw człowieka, igrzyska ani nie przyniosły widocznych postępów, ani nie były okazją do większej awantury, jeśli nie liczyć pojawiających się tu i tam sporadycznie transparentów z hasłami na rzecz Tybetu. Nieco inny bilans przedstawili w sobotę Reporterzy bez granic, wyliczając poturbowanych dziennikarzy i aresztowanych działaczy, ale komentator Le Figaro raportu jeszcze widać nie przeczytał. Inaczej też podsumowuje igrzyska rysownik Le Monde, Avoine, umieszczając na podium olimpijskim pod hasłem "Niechaj najgorszy zwycięży" osławione trzy małpy, z których pierwsza zasłania sobie oczy, druga usta, a trzecia uszy. Inne jeszcze podium przedstawia Le Figaro w swym dodatku ekonomicznym, donosząc, iż zwycięzcami igrzysk są najprzód Adidas, Puma i NBC. Największe bowiem dywidendy niekoniecznie zgarnęli faworyci jak Nike, lecz ci sponsorzy, którzy postawili na dobrego konia. Najlepszego nosa miała zaś firma Puma, która zainwestowała marne grosze w atletów z Jamajki na czele z trzykrotnym złotym medalistą w sprincie Usainem Boltem, bożyszczem olimpijskim. No i teraz Puma odcina kupony. Dla Rosji natomiast wojna w Gruzji może się okazać nie najlepszą inwestycją, pisze popołudniowy Le Monde, zaś ekonomia przyjść może w sukurs bezsilnej dość zachodniej dyplomacji, nie wiedzącej jak wymusić na Rosjanach poszanowanie integralności terytorialnej ich sąsiadów. Rynki finansowe zareagowały bowiem nad wyraz nerwowo na rosyjską interwencję, a koła biznesu w Moskwie zaczęły się mocno niepokoić możliwymi konsekwencjami wojny, uświadamiając sobie, iż imperializm jednak ma swój koszt. Rosyjskie czołgi przegnały bez trudu gruzińskich żołnierzy, ale przy okazji przegnały też z Moskwy kapitały. W ciągu pierwszego tygodnia ofensywy około 16 miliardów dolarów uciekło za granicę, uszczuplając tym samym rezerwy dewizowe. W tym samym czasie indeks giełdowy w Moskwie spadł o 30%. Ucieczka kapitałów nie jest dramatem dla kraju, który dzięki gazowi i ropie uzbierał sobie łup w wysokości 5%. 580 miliardów dolarów, co plasuje go na trzecim miejscu w świecie po Chinach i Japonii. Ale dużo bardziej przykra jest perspektywa ucieczki inwestorów. Nie bez powodu też, wedle finansowego dziennika Wiadomości, Władimir Potanin, prezes spółki Interros, reprezentującej interesy wielkich przedsiębiorstw, poszedł wypłakiwać się na Kreml, gdzie przestrzegł władzę przed groźbą zaostrzenia międzynarodowych warunków kredytowych. Rosyjski przemysł zadłużony jest na 400 miliardów dolarów i potrzebuje wsparcia rynków finansowych. Owszem, wzrost gospodarczy jest wciąż wysoki, rzędu 7%, ale coraz bardziej uzależniony od handlu paliwami. Niezbędna dywersyfikacja przemysłu zależy zaś od zagranicznych inwestycji. Zresztą nawet w sektorze naftowym rosyjska produkcja spada z braku zachodnich technologii. Imperialna Rosja nie może się wyłączyć ze zglobalizowanej gospodarki. W tym też sensie, konkluduje optymistycznie Le Monde, nowe rosyjskie elity gospodarcze są najlepszymi sojusznikami zachodniej dyplomacji. No cóż, dodajmy od siebie z przekąsem, każdy ma takiego sojusznika, na jakiego sobie zasłużył.
RFI. A teraz magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego z roku 2000.
Trzy czwarte. Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Był to najdziwniejszy recital fortepianowy, jaki słyszałem w życiu. Pianista wyszedł na scenę, miał na głowie orientalną myckę podobną do tej, jaką czasami nosił Światosław Richter, siadł do instrumentu i zagrał coś, co przypominało improwizację jazzową, niekoniecznie najwyższego lotu. Ponieważ przyszedłem na ten koncert w zupełnie innym celu, zdziwiłem się nieco, ale znając zawczasu reputację artysty, uznałem, że warto pocierpieć. Ciąg dalszy występu dowiódł, że miałem rację. Po chwili pianista uznał bowiem, że mamy dość i zagrał rewelacyjnie kilka preludiów i fug z Voltem per Richter Sklavia Bacha. Żeby nam się jednak we łbach nie poprzewracało, przerwał nagle grę na fortepianie, wstał i począł krążyć jak w transie dookoła Steinwaya, wygrywając na małym fleciku różne bardzo dziwne rzeczy. Po czym znowu przysiadł i zagrał Bacha, dowodząc, że w tej konkurencji może się mierzyć z Glennem Gouldem po jednej, a wspomnianym Richterem po drugiej stronie. I tak już było do końca. Trochę pleple improwizacji, trochę fiu-fiu na fleciku i trochę genialnego Bacha. W sumie, przyznam, wyszedłem na swoje. Thank you. Pianistą, który w sali Radia Francuskiego w roku 1974 wyrabiał te niesłychane rzeczy i który właśnie zagrał dla państwa preludium i fugę Fis-Moll z pierwszego tomu Voltemperer des Clavier Bacha, był zmarły 27 stycznia Friedrich Gulda. Wariat, szaleniec, wiedeńczyk, jak go określa we wspomnieniu krytyk monachijskiej Süddeutsche Zeitung. Urodził się niespełna 70 lat temu w Wiedniu, uczył się w wiedeńskiej akademii u Bruno Zeilhofera, wygrał w 1946 roku pierwszy konkurs genewski, po czym w wieku lat 20 debiutował w Carnegie Hall. Papież amerykańskiej krytyki muzycznej i wielki znawca sztuki pianistycznej Harold Schoenberg napisał o nim wówczas w New York Timesie, że jest godnym dziedzicem wielkiej tradycji pianistyki niemieckiej, Schnabla i Backhausa. Czyli dokładnie tym, czym Gulda nie chciał być za żadne skarby. Bez cynizmu, bez wyrachowania, z czystego natchnionego szaleństwa począł bardzo szybko demonstrować światu, w jak niewielkim poważaniu ma tradycyjną karierę wędrownego wirtuoza, grającego wielki, klasyczny i romantyczny repertuar. Ponieważ zaś umiał grać na fortepianie jak mało kto w jego generacji, mógł sobie na wiele pozwolić. Zrazu niechętnie poddał się jednak obowiązującym rytuałom, czemu zawdzięczamy na przykład wyjątkowe w jego repertuarze utwory Chopina, wznowione właśnie po wiekach nieobecności w filipsowskiej serii wielkich pianistów stulecia. Nie sądzę, by Gulda przeszedł do historii jako chopinista. Proszę jednak posłuchać uważnie tej czwartej ballady F-moll op. 52, zwracając uwagę raczej na jej zalety, imponujący temperament, wirtuozerię i szeroki gest, niż na stylistyczne czy estetyczne niedostatki. Nagranie pochodzi z 1954 roku.
Thank you.
Friedrich Gulda w czwartej balladzie Chopina, nagranej prawie pół wieku temu. Już w latach 50. wpisywał w swoje recitale jazzowe improwizacje, które znawcom imponowały raczej wirtuozerią niż stylem. Wśliznął się pośród muzyków Dizzy Gillespiego, potem zaś w roku 1966 zorganizował w Europie pierwszy w dziejach konkurs jazzowy, gdzie do jury jakimś cudem zwabił za jednym zamachem Duke'a Ellingtona i Carla Böhma. Udało mu się to dlatego, że nikt nie wątpił, jak wielkim jest pianista. Dowodził tego nieustannie, grając na przykład na całym świecie cykle wszystkich 32 sonat Beethovena, dzieła Mozarta, Schuberta i Schumana, by nie wspomnieć o Bachu. Wszystko zaś w wielkim stylu. Wspaniałe, głębokie uderzenie, sprężysty rytm i techniczna precyzja. Zupełny brak sentymentalizmu, jakim wielu pianistów karmi muzykę romantyczną. Połączenie muzycznego zdrowia z subtelnością, co nie oznaczało niestety równie solidnego zdrowia psychicznego. Ponieważ każdy chciał posłuchać Guldy, a Gulda, jak pisze wspomniany wyżej krytyk monachijski, nie przesadzał raczej z miłością bliźniego, pozwalał więc sobie na różne wybryki, co szczególnie współgrało z buntowniczą, pseudorewolucyjną atmosferą przełomu lat 60. i 70. Co starsi austriaccy telewidzowie do dzisiaj nie zapomnieli występu pianisty w towarzystwie śpiewaczki Ursuli Anders w programie Schumanowskim. By przybliżyć dzieło kompozytora słuchaczom, Lennon Gulda i jego Yoko Ono wystąpili, jak ich Pan Bóg stworzył, jakby powiedział Stomil w Tangu Mrożka. W tamtych czasach takie rzeczy jeszcze robiły wrażenie. Uzmysłowić Państwu, na co narażeni zostali telewizowie austriaccy, pozwoliłem sobie odtworzyć pierwszą pieśń z cyklu Schumana Liederkreis, opus 39 do tekstów Eichendorfa w wykonaniu Ursuli Anders i Friedricha Guldy. Jak było słychać, nagość śpiewaczki dała się zapewne słuchaczom mniej we znaki niż jej sztuka wokalna, a przecież Philips nagrał to w latach 80. całość cyklu w tym wykonaniu, po to zapewne, by zmusić Guldę do uzupełnienia płyty solowym cyklem Fantazjszczykę tegoż Schumana. W miejscu Gulda kontynuował również w pewnym sensie tradycję Artura Schnabla, który nagrał kilka pieśni w towarzystwie swej żony. Teresa Beja Schnabel umiała jednak śpiewać nieco lepiej niż pani Guldowa. W przeciwieństwie do Guldy, Schnabel popierał też swego syna, Karla Ulricha, z którym nagrał to i owo Schuberta na cztery ręce. Gulda natomiast swego syna, Paula, bezlitośnie tępił. Monachijski krytyk opowiada, że przyszedł go kiedyś odebrać z lekcji fortepianu i spytał profesora, czy chłopiec ma talent, po czym, nie czekając na odpowiedź, odwrócił się na pięcie i rzucił przez ramię: dobrze wiem, że to kompletne beztalencie. Innego zdania są muzycy z kwartetu Hagenów, którzy przyjaźnią się od lat z Paulem Guldą i nagrali z nim rewelacyjne kwintety Brahmsa i Schumana. Oto skerco z tego ostatniego. Paul Gulda przy fortepianie i kwartet Hagenów, czyli Lukas, Weronika i Clemens oraz Rainer Schmidt przy drugich skrzypcach w skercu z kwintetu fortepianowego Esdur Schumana. Niełatwo było żyć z Friedrichem Guldą, ponieważ jednak był on pianistą genialnym. Agencje, sale koncertowe i firmy płytowe nie ustawały w wysiłkach, by go namówić na występy i nagrania. Zgadzały się przy tym nie tylko na śpiew Ursuli Anders i na oszczędności odzieżowe. Przy okazji jednego ze swych wiedeńskich koncertów Gulda zażądał na przykład kontroli nad układem sali. Tych z najdroższymi biletami posadził na jaskółce, a studentów ze zniżkami na parterze. W ubiegłym roku przekazał zaś agencjom informacje o swojej śmierci, by ściągnąć słuchaczy na swój koncert Zmartwychwstanie. Jest to zresztą miejscowa tradycja. Dość przypomnieć artystów takich jak Rudolf Schwarzkogler czy Hermann Nitsch, tak zwanych akcjonistów z lat 60., co doprowadzeni do szału konserwatyzmem wiedeńskich filistrów robili rzeczy znacznie gorsze. Onanizowali się publicznie albo oblewali widownię kubłami krwi. Gulda porównywał się do dramaturga Thomasa Bernharda, który również nie darzył Wiednia czułością. W latach 70. Deutsche Grammophon zwabiła jednak Guldę do studia, z czegoś trzeba żyć, i skłoniła go do nagrania paru koncertów Mozarta pod batutą Claudia Abbado. Nie są to wykonania wiekopomne. Na szczęście parę lat później pianista znalazł sobie partnera, Wiedeńczyka, o podobnym doń nonkonformistycznym temperamencie i wrócił do tego repertuaru. Podwójny koncert Mozarta z Chickiem Coreą przy drugim fortepianie sobie darujemy, ale finał koncertu A-dur z orkiestrą Concertgebouw w Amsterdamie pod dyrekcją Nikolausa Arnoncourta, gdzie każda fraza, każdy akcent skaczą słuchaczowi do gardła, na pewno wart jest uwagi. Finał Allegro Assai z koncertu fortepianowego A-dur Köchel 488 Mozarta w wykonaniu Friedricha Guldy i orkiestry Concertgebouw pod dyrekcją Nikolausa Arnoncourta, który może się poszczycić tym, iż był ostatnim dyrygentem w płytowym życiu pianisty. Gulda pozostawił po sobie wiele nagrań, z których wybór znalazł się w dwóch tomach, w sumie cztery kompakty, poświęconych mu we wspomnianej filipsowskiej serii wielkich pianistów XX wieku. Szczególnie warta polecenia jest płyta zawierająca utwory Debussy'ego i Ravela, nagrane w latach 50., w tym oba zeszyty preludiów Debussy'ego i Gaspard de la Nuit Ravela. Gulda graje porywająco, bardziej szlachetnie niż sentymentalnie, z nadzwyczajną dykcją i rytmiczną energią. Zaskoczył mnie jednak brak w tych antologiach najwyższego tytułu do chwały zmarłego pianisty, bodaj jednej z sonat Beethovena. Nagrał je dwukrotnie, przy czym ważna jest pierwsza interpretacja, zapisana w latach 60. na płytach austriackiej firmy Amadeo i niestety w tej chwili niedostępna. Jest to moim zdaniem najznakomitszy komplet tych sonat na płytach, niezależnie rzecz prosta od pojedynczych interpretacji tego czy tamtego utworu przez innych wielkich artystów. Krytyk Le Monde cytuje słowa wybitnego pianisty brazylijskiego Nelsona Freire, który opowiada, że nie tak dawno w towarzystwie swej koleżanki Marty Archerich wysłuchał jednej z tych sonat i uznali ją wspólnie za genialną. Nie wiem, której sonaty słuchali Archerich i Freire, gdyż Le Monde mówi o sonacie opus 3 numer 2, a takiej nie ma. Zgaduję więc, że to chochlik drukarski i wybieram sonatę de mol opus 31 numer 2. Oto jej finał Allegretto w interpretacji Friedricha Guldy. Friedrich Gulda grał finał sonaty de mol op. 31 numer 2 Beethovena na zakończenie magazynu poświęconego pamięci znakomitego pianisty austriackiego zmarłego 27 stycznia w 70 roku życia. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France Internationale. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 43 30.